Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale Veto. Dzisiaj gościem Jan Fior. Bardzo dziękuję za przyjście. W końcu jesteśmy tutaj razem i możemy porozmawiać.
Dziękuję bardzo.
Moi drodzy, będziemy mówili o tematach kryzysowych, o inwestowaniu w złoto, bo Jan Fior jest wielkim ewangelistą złota. Ostatnio widziałem mnóstwo wpisów i różnych komentarzy i tak dalej, więc wyjdziemy od tego. Więc chciałbym, żebyś podzielił się swoimi spostrzeżeniami, dlaczego ten kryzys będzie w ogóle i dlaczego właśnie warto przygotować się na kryzys. Będziemy mówili o Twoich pożytecznych radach na kryzys z Twojego bloga milionerstwo.pl, a potem właśnie jeszcze dlaczego złoto. Tak, no, dużo mam dzisiaj informacji od Ciebie do wyciągnięcia.
No ale to może się przyda. Po pierwsze, że żyjemy w czasach, w których jest bezprecedensowe fałszowanie rynku. Już nie tylko interwencjami rządowymi, ale również przede wszystkim polityką monetarną i bankami. No jak może istnieć system ekonomiczny czy gospodarczy, w którym oprocentowanie oszczędności, czy oprocentowanie kredytu wynosi zero, no to oprocentowanie oszczędności ile będzie wynosiło? Minus jeden? W związku z tym, kto będzie oszczędzał, jak będzie minus jeden? Kto będzie oszczędzał, jak zero jeszcze można jakoś znieść, jeżeli to zero byłoby rzeczywiście obiektywne? Ale w tej chwili jest tak, że banki płacą zero, albo tam powiedzmy, no nie wiem, 1%, tak naprawdę średnio, podczas gdy inflacja jest 3%. Ludzie nie otrzymują z banku nawet pieniędzy, nawet 0%. Muszą do tego dopłacać. Bankierzy centralni, a teraz to już można powiedzieć zjednoczenie bankierów centralnych, dlatego że ta grupa się trzyma razem pod dyrekcją Fedu amerykańskiego, prowadzi politykę wspólnego działania zmierzającego do eliminacji gotówki. Mhm. A nawet jak nie będzie eliminacji gotówki, to ta polityka niskich stóp procentowych, ona się wiąże z inflacją, z bardzo silną inflacją, może nawet hiperinflacją, bo jak się uzyskuje niskie stopy procentowe? Nie można powiedzieć, że dzisiaj będzie taka stopa procentowa. Trzeba wydrukować dużo pieniędzy, żeby ta stopa się utrzymała, taka niska, prawda? W związku z tym produkuje się pieniądze. Pieniądze nie pochodzą z produkcji towarów, tylko z drukowania. To jest za mało trochę. W związku z tym tych pieniędzy jest bardzo dużo, tymi pieniędzmi się szasta, ludzie się zadłużają. Do tego, jak mówię, machinacje, fałszowanie pieniądza, to jest fałszowanie pieniądza, plus spowodowanie sytuacji, w której się nie opłaca trzymać pieniądza w banku. W związku z tym, jak ludzie wyciągną pieniądze, jak ja mam zapłacić 1% bankowi za to, że trzymam tam pieniądze, no to wyciągnę te pieniądze. Mhm. Jak wyciągniemy pieniądze z banku, to skąd bank będzie miał pieniądze? Więc następny krok będzie zakaz wyciągania pieniędzy. Najpierw będzie ograniczone. Ja już chciałbym zwrócić uwagę, bo ja mam w Stanach Zjednoczonych jeszcze konta. Mieszkałem w Stanach Zjednoczonych wiele lat, mam tam konta, ja nie mogę pieniędzy stamtąd wyciągnąć. Mam bardzo duże trudności. Ostatnio, żeby wyciągnąć pieniądze z konta emerytalnego, musiałem polecieć do Stanów Zjednoczonych. Nie mogłem załatwić tego online, ani nawet przez telefon. Więc są poważne utrudnienia, to samo będzie tutaj. Jak ludzie wyciągną pieniądze z banku, jak będą chcieli wyciągnąć pieniądze z banku, banki powiedzą...
Tak zwany bank run, że wszyscy się rzucają,
tak,
na to, żeby płacić.
Tak, ale zanim to będzie, to co się rzucą, jak ludzie wcześniej wycofają pieniądze, prawda? Tylko dlatego, żeby... jeżeli już się mówi o tym, to jest tak idiotyczna i niebezpieczna polityka, że już dzisiaj się mówi, że prezydent publicznie wzywa, Trump, żeby Fed obniżył, Jerome Powell, prezes Fedu, obniżył oprocentowanie do negatywnego, do ujemnego. Czyli daje społeczeństwu znak, czy klientom banków, że będzie ujemne, no to już ludzie wyciągają. Ja wyciągnąłem wszystko, co mogłem ze Stanów Zjednoczonych. I takich ludzi jest jeszcze fałszerstwo, naiwność amerykańska, bo to się wszystko zaczyna od Ameryki. A dolar, amerykański dolar, który jest coraz słabszy, ale jednak jest dalej walutą rezerwową świata, no to będzie wpływał na wszystkie inne waluty, bo każdy inny bank ma tą referencję czy rezerwę w dolarze. Więc to idzie na globalny, wielki globalny kryzys, który się, no, nie może się utrzymać, bo bez oszczędności nie ma inwestowania. Bez inwestowania nie ma produkcji. To nieprawdą jest to, co mówi Keynes, że najważniejsza jest konsumpcja, bo to bzdura jest. To tylko wynika z źle pojętego tego równania, czy jakby wzoru na PKB, na produkt krajowy brutto, ale nie wchodząc w detale. Więc ta sytuacja nie może się inaczej skończyć jak jakim wielkim kryzysem. Są dwa rozwiązania. Albo będzie to kryzys ekonomiczny czy gospodarczy, albo wojna. No bo teraz rządy, które się zadłużają, zaniżanie stóp procentowych to jest zachęta, to jest pokusa nadużycia, prawda? To jest zachęta do tego, żeby się dalej zadłużać. To samo widzą, jak rządy się zadłużają, to i ludzie się zadłużają. W sytuacji, kiedy mówi się, że na przykład, że w Stanach Zjednoczonych jest najlepsza w dziejach w ogóle gospodarka, w dziejach świata gospodarka, a jednocześnie obniża się stopy procentowe do negatywnych, co on robi, drukuje się po kilkadziesiąt miliardów dolarów dziennie i pompowuje do systemu, u nas te procesy też już się zaczęły. Może nie tak gwałtownie, nie tak w takich ilościach, ale to się toczy przez cały świat. Więc żeby te kraje czy narody były wypłacalne, czy rządy były wypłacalne, to muszą trzymać niskie stopy procentowe. To w pewnym momencie padnie, bo pieniądz zacznie tracić wartość. Jak pieniądz zacznie tracić wartość, to będzie to, co w Wenezueli kilka miesięcy temu, że bandyci napadli na bank, ukradli wszystko, krzesła, telewizory, lampy, żyrandole, tylko pieniądze zostawili.
No tak.
Bo my jesteśmy skazani na monopol emisyjny, prawda? Monopol pieniądza. Jeżeli bank, nie daj Boże, narodowy, Polska nieźle stoi tutaj, to trzeba przyznać. Mi się wydaje, że to też taka trochę pozostałość po Balcerowiczu, który tam to trzymał mocno. Czasem mówili, że za mocno, ale nigdy nie jest za mocno. Był konserwatystą, jeśli chodzi o politykę kredytową, pożyczkową. Więc u nas nie jest tak źle, ale w pewnym momencie do osłabienia pieniądza dojdzie. No i ludzie powiedzą, co mi pan tutaj daje jakieś 100 złotówki? Za 100 złotych to ja mogę panu sprzedać pół kilo cebuli, prawda? A potem już nawet tego nie będą chcieli.
Do tego sądzisz dojdzie?
Do tego na pewno dojdzie. Ja już na razie jakby zalecam wycofanie pieniędzy z banków. Trzymanie pieniędzy w domu.
Nie w gotówce, bo to bez sensu.
No więc oczywiście, ale lepiej trzymać w domu w gotówce niż trzymać w banku w gotówce. Bo po banki sięgną. Byłem na Cyprze, byłem w Grecji, rozmawiałem z ludźmi. To się odbyło, no można powiedzieć, w majestacie przyrzeczeń rządowych, że nic takiego nie będzie. Więc żeby mieć przynajmniej na początek tego kryzysu jakąś gotówkę, no to trzeba ją trzymać w domu, w różnych walutach. No w tej chwili najsilniejsze waluty, no to jest frank szwajcarski i funt brytyjski. Mi się wydaje, że funt się może utrzymać na takiej pozycji. Frank szwajcarski jest jednak tam sterowany przez Europejski Bank Centralny, więc więcej stawiam na funt, ale funt i frank. Więc złotówka. Złotówka jeszcze, jak mówię, nie jest złym pieniądzem. No i kupować taki prawdziwy pieniądz, bo prawdziwym pieniądzem w prawdziwej ekonomii, prawdziwej gospodarce jest złoto i srebro, metale, które nie jest łatwo podrobić, trudno w ogóle podrobić, trudno inflację tym zwiększać. Więc myślę, że teraz następny krok to jest pójść do dealerni, I kupować. Złoto w tej chwili spadło, jest taka korekta, ale
tak,
ta korekta
do 1550.
Ale to jest, rynek jest ustawiany. Mhm. Dlatego, że w tej chwili na przykład jakby, teraz mój znajomy kilka dni temu zadzwonił do mnie, tam poleciłem go do pewnej dealerni, to powiedzieli mu, że 3 tygodnie musi czekać na monety. No tam jakieś są monety takie może mniej znane. Zawsze jak się kupuje monety złote, to trzeba kupować te najbardziej znane, najbardziej chodliwe, bo kiedyś trzeba będzie je sprzedać, prawda?
Tak,
jak
każdy liścia rozpozna, tak?
Właśnie, liścia, czy American Eagle, czy ten orzeł, czy bizona, czy krugeranda, to są te najpopularniejsze. Panda też zaczyna być popularna. Więc okazuje się, że nawet takie stosunkowo mniej chodliwe, to też 2-3 tygodnie trzeba czekać. na monety. A z drugiej strony cena stoi, prawda? Są, Morgan Stanley jest potentatem, jeśli chodzi o hurt złotem, i oni mają takie duże zasoby, że potrafią w pewnym momencie, jak widzą, że cena rośnie, rzucić. I to się stało właśnie miesiąc temu. Plus jeszcze te ciągłe fałszowanie danych przez administrację amerykańską, gdzie Trump co dwa dni mówi, że już będzie porozumienie z Chinami, a potem, że nie będzie. Najpierw było porozumienie, potem była faza pierwsza, teraz jest faza pierwsza A. Także to jest po prostu żart. No, ale tamci ludzie są naiwni i jeszcze wciąż wierzą swojemu państwu, więc się nie buntują, ale w pewnym momencie się zbuntują, bo gospodarka w Stanach Zjednoczonych jest w bardzo złej sytuacji. A to jest lider wciąż, prawda? Więc nie widzę takiej możliwości, żeby ktoś, bo się mnie pytają, no dobrze, a co będzie, jak złoto pójdzie w dół? No jak może pójść w dół? Oczywiście teoretycznie, jakbyśmy wzięli na przykład, nie wiem, jakąś tą kostkę i upuścili ją, prawda? To teoretycznie, fizyk, teoretyk może udowodnić, że ona może pójść do góry też. Jest tam jakieś prawdopodobieństwo minimalne, że może się wznieść. Ale generalnie wszyscy wiemy, że spadnie, prawda? No to
możemy zrobić eksperyment w takim razie, bo ja tu mam 6 gramów złota. Kupiłem od jednego przychodzi na weto, nagrywamy właśnie z Jackiem Jakubiukiem i właśnie 6 takich małych jednogramówek też kupiłem.
No nie polecałbym takich małych, dlatego że to jest jednak koszt, ponieważ... No, bo ten koszt stały jest dość duży.
Tak, ale ja to kupiłem pod serię, ja wiem, serię ja wiem, ja wiem. Inwestuję 500 plus.
Ja wiem, tak.
Ale to co, to...
No, trzeba kupować. No, problem jest teraz z przechowaniem. Nie ma w Polsce przechowalni, więc trzeba, bank ziemski, czyli w ziemi, to jest jakieś wyjście. Jest trudno, ale lepiej tak zaryzykować niż Nie wziąłem ze sobą żadnych monet, ale jeśli już to monety, a no sztaby są najbardziej opłacalne, znaczy, jeśli chodzi o kupno złota po najniższej cenie, no to sztaby, ale sztaby są znowu niechodliwe, bo są tak, ludzie są podejrzliwi.
Tak, wkładkę można użyć, nie?
No trzeba byłoby.
To co, może w takim razie przejdźmy może do tych pożytecznych rad na kryzys.
Czyli, co zrobić, tak?
Tak, jest taki blog, nie wiem czy wiecie moi drodzy, to polecam bardzo serdecznie, Milion Plus, blog Janka Fiora, właśnie milionerstwo.pl. I tutaj zrobiłeś taką serię 3 artykułów, pożyteczne rady na nadchodzący kryzys. I to jak właśnie tutaj powiedziałeś, na kryzysowe sytuacje złoto i srebro to najlepsze pieniądze. I właśnie o tym, co przed chwilą porozmawialiśmy, teraz przechodzimy do kart kredytowych, czyli pociąć karty kredytowe, wszystkie auta.
Karta kredytowa, to jest ta nazwa jest po prostu złudzeniem, to nie jest karta kredytowa, bo to jest za drogi kredyt na to, żeby brać go na karcie. To jest karta płatnicza i tak ją potraktujcie. W związku z tym, żeby już nie mieć pokusy na wzięcia kredytu, to trzeba trzymać kartę debetową, bo to jest do wyciągania pieniędzy. Ale czasami gdzieś jedziemy za granicę i musimy mieć kartę kredytową, bo na przykład pożyczamy samochód, no to trzeba mieć kartę kredytową. No to jedna karta kredytowa, jedną kartę mieć, wszystkie inne przeciąć nożyczkami i wyrzucić. Karta kredytowa, jeżeli już ktoś musi mieć, to są takie, są karty lojalnościowe, są karty, które wypłacają bonusy. Na przykład ja zawsze mam od wielu lat, mam karty, które płacą mile, moje zakupy są przeliczane na mile lotnicze i na przykład mam taką kartę
lotu, tak?
dla lotu, tak. Mam American Airlines na zagranicę, a na złotówki mam kartę lotu Miles and More tego systemu i to jest za 3 złote mam jedną milę, prawda? No to powiedzmy, ja za wszystko płacę kartą, ile się da, bo po co mam, dlaczego mam płacić gotówką? Ja trzymam gotówkę, żeby mieć właśnie na takie trudne chwile. A tak to płacę kartą i tylko płacę co miesiąc, nie brać żadnego kredytu, nawet na parę dni, bo to jest kosztowne. Nie wyciągać gotówki na kartę, jeżeli już to z karty debetowej. Mhm. Taki jest mój stosunek do kart kredytowych i uważam, Sytuacja się o tyle pogorszyła, że w tej chwili powstały różne bliki, PayU, PayOut, PayPal i tak dalej. To są wszystko takie fałszerstwa, w cudzysłowie, które, czy może źle powiedziałem, to są wszystko takie triki, które mają służyć do ułatwienia zakupów. A jednak ta karta kredytowa była najtrudniejsza w użyciu, no bo trzeba było tam coś wpisywać, jak człowiek wpisuje kody i tak dalej, jak ktoś wpisuje, to sobie myśli, a cholera, tyle, to może ja nie kupuję. A teraz tak, klik i już, i kupują. I potem mówią, o, to ty też kupiłeś? No bo właśnie mama kupiła i 3 książki kupili takie same.
No właśnie mam tutaj kolejny punkt, to jest oszczędzaj, żeby właśnie oszczędzać wszystko i tutaj widzę, że z wypłaty trzeba wypłacać sobie na konto oszczędnościowe po 100 zł, nie stać się na 100, wypłać 50, no, zbierasz 1000, wpłacie do banku, który wybierzesz po skrupulatnej analizie.
Ja chciałbym powiedzieć, że taką tezę, która stoi za tą radą. Mianowicie nie ma takiego majątku, którego można roztrwonić. I nieprawdą jest, że ci, którzy dużo zarabiają, to są bogaci. To są dwa, można powiedzieć, aksjomaty.
Można przecież mnóstwo pieniędzy zarabiać, a nie mieć.
Oczywiście,
nic,
no, wśród milionerów, w każdym prawie kraju, wśród ludzi zarabiających milion, czy to funtów, czy złotówek, czy dolarów i tak dalej, milionerów jest od 6 do 8%. No. 1 na 16, 1 na 12.
Czyli tam zarabiam milion, ale wydaje 1 100 000?
Tak jest, duże podatki płacą, żyją ponad stan i tak dalej, no bo jak ktoś jest milionerem, to musi jeździć Lamborghini, tak jak na przykład tutaj wójt jakiejś dzielnicy, prawda, bo bogaty. Więc nie jeździ, trzeba jeździć samochodami, trzeba kupować samochody dwuletnie, roczne, dwuletnie, na pewno nie nowe. Bo w momencie, kiedy kupujesz samochód za 200 tysięcy złotych, wyprowadzisz go za bramę, nikt ci 200 tysięcy za niego nie da. Nawet 190 ci nie dadzą. Może 170. Powiedzą, jak mam dać zapłacić 200, to pójdę tam do dealera i kupię. Jeszcze może utarguję dychę, nie? W związku z tym, nie nowe samochody, tylko roczne lub dwuletnie. To żadna różnica. Dwuletni samochód po tygodniu tak samo jeździ jak ten nowy po tygodniu. A nawet czasami z nowym, jak się kupi jakąś cytrynę, to jest jeszcze gorzej. Oszczędzanie.
Ograniczenie konsumpcji wszelakiej.
Więc dlatego że bogatymi ludźmi są ci, którzy wydają mniej niż zarabiają. I to dużo mniej. Milionerzy przeciętnie, to są badania, które cytują autorzy książki Sekrety amerykańskich milionerów i jeszcze tomu pod tytułem Prawdziwi milionerzy. Milionerzy wydają 1/6 tego, na co ich stać. Mhm. Ludzie, którzy są milionerami, czyli mają majątek. Milioner to jest człowiek, który ma majątek. Bo tu nie chodzi o to, że się dużo zarabia.
Że mam na banku 1 milion.
Mam majątek wartości miliona i gdybym potrzebował go, gdybym go spieniężył, to będę miał milion. A jak się zarabia milion, to się nie ma. Nawet od razu się dostaje 500 000, przecież wszędzie podatek jest 50% dzisiaj. I ci ludzie, którzy mają taki majątek, zarabiają tylko 130-140 tysięcy na rok, 12 tysięcy złotych. Ja mam znajomego i to dokładnie przykład podręcznikowy. Jest milionerem, ma kilka milionów złotych majątku i zarabia 12 tysięcy miesięcznie. Nawet zarabiał mniej. Więc to od gospodarności zależy. Trzeba żyć poniżej stanu, a nie ponad stan. Nie zadłużać się. Karty kredytowe. To są wszystko rzeczy, które prowadzą, zjawiska, które prowadzą do ruiny. Ludzie, którzy mają duże długi, tracą, przede wszystkim tracą rozum. No, przejmują się, denerwują się w ciągłym strefie, w ciągłym niepokoju. Są mniej efektywni, stają się nerwowi. Przez to są, nawet jeżeli mają biznes, to stają się nieprzyjemnymi biznesmenami, a mamy tylu biznesmenów w każdej dziedzinie, że dlaczego ja mam kupować u nieprzyjemnego, jak ja wolę u przyjemnego? A przyjemny to jest taki, który wie, że tam ma zaoszczędzone, że w razie czego nic mu się nie stanie, dba żeby mu się wszystko spinało. Po co to Lamborghini jeździć? To trzeba być naprawdę bardzo bogatym człowiekiem, już jakimś rentierem, żeby sobie kupić Lamborghini. No, znam ludzi, którzy mają Lamborghini i oni kupują te Lamborghini po to, żeby się popisać.
A mi wózek by nie wszedł dla dziecka.
Ale Bentley. Na Bentley ja bym wszedł. Nie, Bentley jest ładny. Ja rozumiem, że Bentley to jest ładny samochód, wygodny, ale przecież są też inne. Toyota, każda Toyota jest lepsza od Bentleya. No.
Dobra, mamy kolejne tematy, czyli ograniczenie ogólnie całej konsumpcji. Widzę, tu jest rzuć palenie, przynajmniej je ograniczyć, tak samo z alkoholem, teraz będzie łatwiej, bo akcyza wzrośnie.
Nie wiem, czy będzie łatwiej, bo teraz będą znowu na czarnym rynku. Kowal, to nie jest zawsze, jak akcyza rośnie, to wpływy z akcyzy spadają. I to głupota.
A nie spożycie.
To głupie, nie spożycie. Tak, jest głupie.
Substytuj swoje kaprysy i rozrywki, czyli... Ograniczenie. Ja nie mam telewizora, więc
ja tak samo, mam kolegę, który kupuje tu z Niemiec jakieś za 400, za 100 euro pay per view, jakiś tam mecz PSG z jakimś GPS. Okay. Ja nie mam, to w telewizji sobie to oglądnij. Następnego dnia, albo jak chcesz znać wynik, to ci po co agencje podadzą. Co to takiego jest? Co to trenerami są? Mhm. Żeby rozpatrywali, jak przebieg walki był. Wydaje mi się, że jak ktoś lubi sport, to powinien uprawiać sport, a nie oglądać. Bo to siedzą, większość moich kolegów już nie żyje, bo tacy właśnie oglądali ten sport, pili piwo, jedli te chipsy i poumierali. No. To nie jest sposób na życie. Nie musimy iść do kina premierowych, no w Polsce akurat tutaj kin premierowych, to właśnie większość kin to są kina premierowe, ale też jest tak, że można darować sobie te premiery, zwłaszcza, że teraz są wszystko filmy dla dzieci, jakieś strzelają się jakimiś armatami o kalibru, nie wiem, 30 centymetrów, no słabe jest to kino. Więc lepsze są filmy teraz irańskie, chińskie, jakieś takie, argentyńskie.
Gdzie oglądasz?
No, trochę w telewizji, ale czasem są przeglądy. Na przykład teraz jest przegląd chyba filmów argentyńskich. W kinie Muranów, tak mi się zdaje. Dostałem wczoraj zawiadomienie. I to są świetne filmy argentyńskie. Te takie peryferia, znaczy trzeci świat, nazwijmy to, robią teraz najlepsze filmy. A te amerykańskie...
Fabuła jest dobra, tak?
I fabuła dobrze, i dobrze zrobione są. A kto ciągnie teraz takie najlepsze filmy amerykańskie? Meksykanie. Mhm. Jest tam 3-4 reżyserów meksykańskich, przyjechali do Hollywood i oni robią, ci to robią komiksy, no bo to są albo jakieś takie gry komputerowe, nie filmy, więc nie musi się iść nawet wytłumaczyć dzieciom, po co będziemy szli na dzień premiery, czy w ten dzień, pierwszy dzień projekcji. Możemy pójść za 2 tygodnie, albo w ogóle poczekać, jak będzie w telewizji. No i no co, no restauracje. No u nas jeszcze Polacy nie chodzą do restauracji, bo po pierwsze, że u nas w domu można lepiej zjeść niż w restauracji, ale reszta świata to ja nie wiem. Amerykanie nie potrafią niczego ugotować, więc tam jest katastrofa.
No tak, i jeszcze przetworzoną żywność i wyjście.
Nie dość, że przetworzone, to jest... No są te, ja lubię też wyjść czasem do restauracji tych etnicznych, powiedzmy jakieś tam chińskie, wietnamskie.
Żeby spróbować innej kultury.
Żeby spróbować, tak, innej, bo to inne smaki są, hinduska, inne smaki, inne zioła.
Kubańska polecam bardzo serdecznie. El Caribe na Żoliborzu.
Tak, no to dobrze, polecam, no to ja spróbuję. Tak, ja Karibę to bardzo lubię, jestem z Karaibów w ogóle pochodzę. Dobrze. Także, że to pasuje. No przede wszystkim nie szpanować. No, najgorszą rzeczą jest udawanie, że się jest kimś, kim się nie jest. Bo każdy człowiek wie o tym, że nie jestem, kogo udaje. Nie? Może tam sobie kupi taki zegarek, jak pokazuje Lewandowski na tym. No i co to zmieni, nie? Ale on myśli, że ma taki zegarek, 900 zł zapłaci. Nie wiem po co, ja mam na 120 zł bardzo przyzwoity zegarek kupić. 40-30 dolarów kupiłem sobie Citizena parę miesięcy temu, bo lubię Citizeny, fajne zegarki są. Naprawdę świetne i tanie zegar. To samo z tymi garniturami, to samo z ciuchami. No.
Mam ciekawy właśnie, a propos tego, był artykuł w Super Expressie i było napisane, Korwin Mikke ma miliony, ale kupuje skarpetki za 2 złote.
Bardzo dobrze, to jest...
Dlatego ma miliony.
No oczywiście, że tak. Oczywiście. Nie ci mają pieniądze, którzy dużo zarabiają, tylko ci, którzy mądrze wydają. Nie. Więc jeżeli ja mam kupić samochód, jeżeli ja mam kupić samochód, kupić nowy i stracić od razu na kupnie gdzieś 15% wartości, no to dajcie spokój. Tym bardziej samochody się kupuje za gotówkę. Człowiek kupuje samochód za gotówkę i tyle, ile ma gotówki, to jest samochód, na jaki go stać. A nie kupują za po 300 tysięcy złotych.
Ja kiedyś zrobiłem taki właśnie błąd, jak mi dowiedziałem się, że mamy dziecko w drodze, to w ogóle inaczej w ogóle myślałem i wziąłem kredyt konsumpcyjny na zakup samochodu.
No to ja mi się też tak zdarzyło, wiesz. No. To był najgorszy zakup, tak. I najgorszy samochód już z kolegą.
Ja mam, znaczy nie jest najgorszy samochód, ale wiem, że mogłem mieć trochę tańszy.
No to teraz trzymaj, bo to trzymaj, no bo dopóki samochód jeździ, dobrze jeździ, jak się kupi porządny samochód, tylko są japońskie i koreańskie samochody w tej chwili, dobre, reszta to już jest, to są takie substytuty, imitacje. No to takim samochodem można jeździć, mam kolegę, który jeździ Toyotą, Toyota Corolla 78 rok, czyli 41 lat już jeździ i jeździ. No.
Nie za historię. Jakie tu są jeszcze jakie masz te pożyteczne rady na nadchodzący kryzys? Jakie byś jeszcze takie dodał właśnie może spoza inwestycyjnego, spoza antykonsumpcjonistycznego podejścia? Może coś właśnie o relacjach międzyludzkich, o biznesie? Na przykład czy zweryfikowanie swojego biznesu pod względem, czy mój biznes się utrzyma w momencie, kiedy na przykład spadnie ilość zamawianych na przykład zamawianych produktów, nie wiem, jest mam kontrahenta skądś i spadną na przykład zamówienia i czy moja firma się utrzyma?
Słuchaj, każdy biznes się utrzyma, jeżeli jest robiony według takiej zasady, że szanuje klienta, że klient jest najważniejszym elementem tego biznesu. Na drugim miejscu są pracownicy.
No tak.
No i oczywiście jak klient, no to że jest produkuje, czy gotuje, produkuje, wytwarza usługi, towary najlepszej możliwej jakości. Jesteś konkurencyjny, jesteś miły. Ludzie kupują, jak mają wybór, to kupują od tego, kogo lubią. A żeby cię lubili, to muszą ci wierzyć i ufać, bo strach to jest ta emocja, która decyduje, czy dyryguje, wręcz kieruje nas na w stronę jakiegoś dostawcy, producenta, albo od niego odrzuca. Jeżeli my wiemy, że w tej firmie nic złego nas nie spotka, to jest tak samo jak mam takiego podopiecznego, który zaczyna pracę jako pośrednik w handlu nieruchomościami. No i on mówi, że on się boi, bo wszyscy są tacy nieufni, że on nie wie, ma lęk przed klientami. Ja mówię, słuchaj, gdybyś miał do sprzedania jakiś dom i poszedłbyś do swojej mamy i powiedział, mamo, kup ten dom, bo naprawdę on jest fajny i cena jest dobra i to naprawdę jest tak, jak mówisz, prawda? To czy matka by powiedziała, przynieś mi tutaj materiały tego domu, wypis z aktu tam jakiegoś gruntów i tak dalej, i tak dalej. Nie, powiedziała, dobrze synu, to co mam zrobić? I zrób tak, że tak traktuj klienta, żeby klient do ciebie tak, żeby klient tak z tobą działał. 95% biznesu upada dlatego, że źle traktują klientów, oszukują. To w Polsce niestety jest bardzo przykre, bardzo nagminne. Tego nie ma takiego oszukaństwa, takiego krętactwa, takiego fałszowania. Nie ma tego nigdzie na świecie. Albo przychodzisz do restauracji, a oni tam rzucają się na ciebie, oczywiście nie widzisz tego, nie? Oni się cieszą, wpadł. To jest tak jak mucha czy pająk tam gdzieś wpada w jakąś sieć, znaczy mucha wpada w sieć pajęczą, prawda? I wiadomo, że pająk ją zje. Nie można traktować klienta jako zdobyczy, jako łupu. Może zdobycz, tak, ale to jest trudna do zdobycia zdobycz. Jeżeli żeśmy klienta zdobyli, zdobycie klienta, ja kiedyś takie dane przeglądałem, ale z jakieś 10 lat temu w McDonaldzie, McDonalda. McDonald's zaczyna zarabiać dopiero wtedy, kiedy klient jest 2,7 razy w McDonaldzie, czyli 10 klientów musi być 27 razy w McDonaldzie, żeby McDonald's znaczy, dopiero... Koszt pozyskania jest taki duży. 2,7 prawda, wizyt.
Dlatego jest ten mam smaka na maka i tak dalej.
O to chodzi, dlatego budują przedszkola, dlatego się kłaniają, dlatego są mili. Tak. A u nas niestety, i to teraz się ostatnie parę lat się pogorszyło. Przedtem już widziałem, że już zaczęli... Mamy świetne, piękne sklepy, mamy naprawdę fantastyczne wzornictwo, zdobnictwo, mamy fajne produkty. W tej półce nie high-tech, tylko takiego średniej technologii. Meble, ciuchy. I to wszystko się fajnie eksponuje, no ale przychodzisz, a tam jest po prostu chamstwo. Przecież jeżeli ktoś płaci dziewczynie, kobiecie, która pracuje w jego sklepie, 15 zł na godzinę, no to ma pracownika za 15 zł za godzinę, to ona wszędzie tyle dostanie, nie wiem ile jest tam, 13 jest teraz.
Na przykład,
tam.
No, 13. Chodzi o to, że nie możemy wymagać od tej kobiety, płacąc jej 15 zł, żeby ona była, jakby była właścicielką tej
inaczej firmy. Nawet bym powiedział. Możemy wymagać od niej tyle, ile się płaci, ile od człowieka za 13 zł. Więc jeżeli chcesz, żeby ktoś więcej zarabiał, to albo stwórz takie naprawdę miejsce pracy, bo to są przeważnie tacy. Jest taki tyran, ma 9 sklepików i jeździ od jednego do drugiego, krzyczy na te dziewczyny. Wyciąga sobie z kasy, tak. Podejrzliwy. No to tak nie można prowadzić biznesu. No jeszcze jest dużo jest takiej winy właśnie już państwowej, nie? Że na przykład większość pomieszczeń komercyjnych, handlowych jest w rękach miasta. Wrocław, Warszawa, Gdańsk. Znaczy, nie ma prywatnych lokali. Niech to państwo powinno głosować na Konfederację. Oni są jedyni, może PSL jeszcze. To są dwa ugrupowania, które można zmusić do prywatyzacji. Zagłosować na nich, niech wezmą 40% i potem wymagać prywatyzacji. Po co miasto utrzymuje tutaj tysiące różnych lokali, na których jest napisane do wynajęcia, trzymają po 3 lata, bo mają tak nierealistyczne wymagania, takie chore kwoty, ceny, że nikt tego nie wynajmuje, a potem przyjdzie koleś, bo mówi, o widzi pan, panie dyrektorze, czy ktoś tam, prawda, tu 3 lata już nie wynajęte, no dobrze, i dadzą mu jakąś tam preferencyjną stawkę, bo on jest znajomy. To jest nie do pomyślenia. To jest po prostu bardzo szkodliwe. Działalność antyprzedsiębiorcza w Polsce, antykonkurencyjna państwa, to jest po prostu katastrofa. To rozbija kraj. Ja bym zaryzykował taką tezę, że Polska, gdyby Polacy, już to się zdarzyło, już parę lat było tak, od 90 do bardzo trudnych lat, jak żeśmy się rozwinęli. Jak się fantastycznie wszystko potoczyło. Pewnie, że tam ludzie dostali, niektórym się nie udało, zapłacili cenę, ale od 90 do 97 roku fantastycznie wszystko szło. Polacy pokazali, przecież ja byłem wtedy w Stanach, to nie było dnia, żeby New York Times czy Wall Street, to nie, New York Times to nie jest takie życzliwe Polakom pismo. Wall Street Journal, Los Angeles Times, codziennie, co drugi dzień były jakieś artykuły pozytywne, entuzjastyczne o Polsce, tam, że Czechy se nie dają rady, Słowacja se nie daje, no tam już nie mówiąc o jakichś tam innych, a myśmy sobie dawali, bo my nie lubimy państwa, my nie lubimy ograniczeń. No, a tu się zniewala ludzi, no to ludzie się zachowują jak niewolnicy, jak ktoś uważa, mnie traktuje jak niewolnika, to ja się powoli zaczynam czuć niewolnikiem. I to są takie rzeczy, nie wiem, co tutaj mamy na następne, bo to ja tego sporo...
Fajna mi taka dygresja, wiesz, wyszedłeś od tematu utrzymania biznesu, ale są takie właśnie rzeczy dodatkowe jeszcze, a propos
to są, bo to są takie rzeczy, które, bo to wszystko razem jest, prawda? Biznes to nie jest tak, że mam...
Naczynia połączone.
Absolutnie, tak. Naczynia połączone, poza tym to jest też sposób bycia, to jest kultura współżycia. Trzeba być życzliwym, trzeba być przyjaznym ludziom. Jak się jest przyjaznym, to nie ma szans, żeby zbankrutować. No chyba, żeby, nie wiem, no, żeby jakieś nieszczęście kogoś spotkało. Mhm. Przeważnie ludzie bankrutują na własne życzenie. Mhm. Okay. I unikać państwa, prowadzić działalność prywatnie, ile się tylko da prywatnie, bo urzędnicy to są ludzie, to są darmozjady, nieudacznicy, którzy nawet gdyby chcieli nam pomóc, to nie wiedzą jak. A ta pomoc państwa, czy te ochrona miejsc pracy i tak dalej, to jest tak kosztowna, że po prostu doprowadza do likwidacji miejsc pracy. No, tak to widzę.
To były kilka dygresji do odcinka właśnie pożytecznych radach na kryzys. Moi drodzy, więcej jest do poczytania na blogu Janka milionerstwo.pl. Bardzo Was serdecznie zapraszam do tego, żebyście edukowali się w tym temacie. Przejrzeli cały blog, i zobaczyli też poprzednie jakieś odcinki również na kanale Veto. I bardzo Wam serdecznie dziękuję. Tobie dziękuję za te spotkanie.
Dziękuję.
Czy jeszcze się zobaczymy.
No mam nadzieję.
Już teraz jesteś w Polsce.
Jestem, tak. Jestem. No.
Okej, dobra. Więc do zobaczenia, moi drodzy. Dajcie łapkę w górę, komentujcie i widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć.
Cześć.